Mario. Myślę, że tylko miłość potrafi utrzymać człowieka przy łóżku chorego całymi dniami i nocami, tak samo jak tylko miłość zrodzi czyste łzy przy grobie. Maria Magdalena kochała Jezusa jak mało kto. Nie takim uczuciem, jakim epatują skandaliści, którzy szukają sprawiedliwienia dla własnej demoralizacji, ale miłością piękną i czystą, wdzięczną za wyzwolenie z uwikłania w mocy zła i ciemności, w które popadła przez grzeszne życie. Zdumiewające jest to, że wielu chętniej zajmuje się historią jej i każdego innego zniewolenia i grzechu, niż wielkością przebaczenia, jakim Bóg obdarza grzeszników w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś już mowa o łasce przebaczenia, to gotowość Pana do jej udzielenia traktują jako gest tak naturalny i oczywisty, że zupełnie pomijają fakt, iż za wielką cenę zostaliśmy nabyci. Maria Magdalena przyjęła ofiarowaną jej wolność od grzechu jako dar, na który zapragnęła odpowiedzieć całym życiem. Z przyjęcia daru zrodziła się miłość, która kazała jej słuchać słów Pana, gdy przyszedł w odwiedziny. Miłość uczyła ją, jak mu ufać, gdy umarł Łazarz. Miłość przywiodła ją na Kalwarię i do grobu. I ostatecznie doprowadziła do tego, że Jezusowe Mario otworzyło jej oczy i serce na radość ponad wszelkie wyobrażenie. Dziwiło mnie kiedyś, że go nie rozpoznało od razu, że pomyliła go z ogrodnikiem. Tak samo nie rozpoznało go z wyglądu 12 w wieczerniku, uczniowie na drodze do Emaus, apostołowie łowiący ryby w jeziorze. Odkrycie, że to jest Pan, następowało wskutek przeróżnych znaków i skojarzeń, niemal niemożliwych do opisania niuansów. Marii otworzył oczy sposobem, w jaki wypowiedział jej imię. Uczniom w Emaus poprzez katechezę i łamanie chleba, apostołom poprzez tchnienie Ducha Świętego i dar rozumienia Pisma oraz przez połów ryb, będący przypomnieniem samego początku ich wspólnej drogi. I przez to, że najpierw zjadł przy nich kawałek pieczonej ryby, a potem po tygodniu pozwolił się dotknąć Tomaszowi. Święty Paweł pisze, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwocinę spośród tych, co pomarli. Ale mam wrażenie, że zdecydowana większość z nas, uczniów pańskich, nie do końca jest przekonana, iż za tym idzie obietnica zmartwychwstania każdego z nas. Problem z wiarą w zmartwychwstanie nie jest nowy. Od samego początku ludzie mieli z tym kłopot. Dopytywali się, jak to ma wyglądać, zdając sobie sprawę, że na to pytanie właściwie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Wiemy bardzo niewiele, że będziemy mieli ciała, które będą naprawdę nasze i że jednocześnie będą one inne niż obecnie. Będziemy przemienieni, ale jednocześnie będziemy sobą bardziej niż kiedykolwiek. Nie mam wątpliwości, że będziemy w stanie się rozpoznać, ale też będziemy się znać znacznie lepiej niż znamy się teraz. I będziemy szczęśliwi. Zresztą wszystko się okaże. Kiedy święty Paweł przybył do Aten i opowiadał o wierze chrześcijańskiej, ludzie słuchali go do momentu, gdy wspomniał o zmartwychwstaniu. Dla niego to wydarzenie było uwiarygodnieniem wszystkiego, co Jezus mówił, co zrobił. Poranek zmartwychwstania przyniósł potwierdzenie nadziei zapowiadanej od początku objawienia, że Bóg nie odwrócił się od człowieka, mimo iż ten sprzeniewierzył się zaoferowanej mu przez Stwórcę przyjaźni. Grecy to przesłanie odrzucili, bo uznali, że nie warto żyć wiecznie. Dla nich powstanie z martwych nie było znakiem przebaczenia grzechów, ale przeciwnie, wiecznej niedoli. Niebo było dla nich tylko ziemią, więc nie było warte ani wyrzeczeń, ani trudu. Obawiam się, że dziś nie jest o wiele lepiej. Nawet wśród współczesnych chrześcijan, jak myślę, dominuje wizja nieba sprowadzająca się do wizji doskonalszej doczesności. Uwielbione ciało ma być po prostu wiecznie młodą, zdrową i wydajną wersją ciała, które mamy tutaj. I mamy być szczęśliwi, czyli w potocznym rozumieniu dobrze się bawić. Obawiam się, że tak myślący chrześcijanie będą w pewnym sensie rozczarowani. Dom Ojca nie jest lepszą wersją naszej ziemi. Ciało uwielbione będzie dużo doskonalsze i zarazem będzie inne, choć jednocześnie nasze. I będziemy naprawdę szczęśliwi, choć nie będzie to miało wiele wspólnego z nieustanną zabawą. Nie wiem, jak będzie, to się okaże. Wierzę jednak głęboko, że obdarowani ponad miarę będziemy kochać i przyjmować miłość Ojca i Jego Syna i Ducha Świętego i miłość innych ludzi w stopniu, o jakim nam się nawet nie śniło. Jezus, rozradowany ponad wszelkie wyobrażenie Marii, mówi dwie rzeczy, obie trudne, choć na różne sposoby i z odmiennych powodów. Po pierwsze, mówi do niej: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca, niejako odsuwając ją od siebie. Przez krótką chwilę pozostanie jeszcze, mimo uwielbienia, związany czasem i przestrzenią. Dopiero gdy dojdzie do chwały Ojca, będzie cały dla niej i dla każdego, kto kocha. Paradoksów zapowiedział już swoim uczniom, gdy obiecał im Ducha Świętego: pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to poślę go do was. Marii Magdalenie sugeruje, że po jego odejściu do Ojca będzie go mogła zatrzymać przy sobie. Niemniej Jezusowe „nie zatrzymuj mnie” brzmi nieco szorstko i z całą pewnością łatwe do przyjęcia nie było. Po drugie, posyła ją do uczniów: udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Ona, kobieta, ma iść do apostołów z wiadomością od zmartwychwstałego? Wcale nie trudno sobie wyobrazić, jakie myśli natychmiast zaczynają się jej kłębić w głowie. I nie bez racji. Uczniowie na pewno będą pytać i komentować, dlaczego Jezus ją posłał, dlaczego nie objawił się któremuś z nich, dlaczego w ten sposób, a nie inaczej. Kim ona jest, by być posłańcem z tak niezwykłą wiadomością? Kto jej uwierzy? A jednak poszła i powiedziała, że widziała Pana i On kazał jej powtórzyć im to, co właśnie przekazała. Tak sobie myślę, że posłuszeństwo Marii Magdaleny wobec Jezusowego polecenia jest jeszcze głębszym znakiem wiary i zaufania Bożemu prowadzeniu niż targające nią emocje i wzruszenie towarzyszące spotkaniu ze zmartwychwstałym. Podobnie jak Maryja, nie tylko przy zwiastowaniu zresztą, Maria Magdalena nie kwestionuje otrzymanego polecenia ani swojego przygotowania do jego realizacji. Skoro rabbi ją posyła, to ona to zrobi. Oto kolejna historia, w której Bóg nie tyle powołuje zdatnych, co uzdalnia powołanych. Zdarza mi się słyszeć przy różnych okazjach oceny wyrażane przez ludzi, wobec samych siebie bądź wobec innych, co do sposobu wykonywania określonych zadań w Kościele. Bywa, że są to oceny wymagane przez przepisy kościelne i osoby, które je formułują, mają nie tylko prawo, ale i obowiązek te opinie sporządzać. A jednak niekiedy brakuje mi w nich odniesienia do kwestii znacznie ważniejszej od owej zdatności. Czy Bóg tego człowieka powołuje do rzeczonego zadania i funkcji, czy też jest to jego własny lub czyjś tam jeszcze pomysł? Bo jeśli to Boży plan. A z drugiej strony człowiek wezwany i posłany przez Pana, otrzymawszy od Niego wszystkie potrzebne dary, o tyle zleconą mu misję wypełni, o ile dary przyjmie i podejmie, angażując się w to całkowicie i do końca. Maria Magdalena poszła i przekazała apostołom dokładnie to, co miała zlecone. Wielu powołanych, obdarowanych i posłanych nie robi tego, do czego zostali skierowani. Zostali uzdolnieni, by wypełnić powierzoną im misję. A jednak odeszli i dzieło niedokończone pozostanie takim na zawsze.